będę mówił o Panu Bogu. Czasami, tak, dziękuję bardzo. Czasami ludzie, mamy jako organizujemy konferencję u nas w Gorzowie, a tak a propos Sylwii, to Sylwia, ty zostałaś uzdrowiona w katedrze, to było, tak? Żeby nie było niejasności. W katedrze! Chwała Bogu. Co chciałem powiedzieć? Aha, że o Panu Bogu będę mówił, tak? Konferencje, czasami ludzie dzwonią i o czym będzie konferencja? O czym będzie konferencja? I my naprawdę czasami nie wiemy, o czym będzie konferencja. Ja, mnie Ada, która pracuje w biurze, mówi, ludzie dzwonią i pytają, o czym będzie konferencja, bo temat nie podany. Ja mówię, powiedz im, że o Bogu będzie. Niczego lepszego nie może być. Będzie o Bogu i będzie o nas, tak? Dlatego, że właściwie wszystko, czego dotykamy, czego nauczamy, o czym myślimy, właściwie wokół tego się obraca, wokół Pana Boga i wokół nas. Moją pasją jest zrozumieć lepiej Pana Boga. Nie to, że mam ambicje, żeby go zrozumieć całkowicie, bo nie rozumiem całkowicie. Miałem już taki moment w życiu, wydawało mi się, że Pana Boga rozumiem całkowicie i przyszedł taki moment, że chwilę potem, że nie rozumiałem nic. I to myślę, że jest absolutnie celowe działanie z Bożego punktu widzenia, ponieważ Pan Bóg się nie da nigdy zaszufladkować. Pan Bóg się nie da nigdy, tak jak my potrafimy różne sytuacje, ludzi, koncepcje, nie wiem co tam jeszcze zaszufladkować, tak Pan Bóg absolutnie się wymyka w tym sensie, naszym takim próbą zdefiniowania Go. I to jest takie typowe dla takiego ducha religijnego, żeby Pana Boga jakoś tam opisać, żeby Go w taki wymiar, do takiego wymiaru sprowadzić, który sprawia, że będziemy go mogli całkowicie rozszyfrować. Nie rozszyfrujemy go całkowicie, aczkolwiek jestem o tym przekonany, że Bóg chce, żebyśmy lepiej rozumieli to, co On robi z naszym życiem, bo jak wielu z Was ma świadomość tego, że życie nie jest łatwe, kto już się zorientował, że życie niesie z sobą nawet wierzącego człowieka, i to musi być jasno powiedziane, niesie z sobą wiele trudnych momentów, i ja nie wiem, jak mogło nam to umknąć, czy umknąć naszej uwadze, że życie nawet z Bogiem niesie bardzo trudne momenty z sobą. Pan Jezus był w tej kwestii bardzo, bardzo czytelny i bardzo otwarty i bardzo szczery. I Pan Jezus nam obrazu nie zamydlił. Nie wiem, co nam zamydliło oczy czasami, że wyłączyliśmy z naszego chrześcijańskiego doświadczenia chociażby coś takiego jak cierpienie. I oczywiście ja nie jestem jak najdalszy od tego, żeby cierpienie gloryfikować, ale też wiem, że cierpienie jest częścią naszego życia. I Pan Jezus, kiedy mówił kazanie na górze, to kazanie, które jest manifestem Królestwa Bożego, gdzie właściwie jest zawarta Ewangelia w pigułce w takim sensie. Pan Jezus pod koniec tego kazania, nie wiem, czy pamiętacie, mówi na temat dwóch fundamentów. I kiedy mówi o dwóch fundamentach, jednym, który zbudowany jest na skalę, drugi, który zbudowany jest na piasku, Pan Jezus mówi, i to jest bardzo ciekawe, Pan Jezus mówi, kiedy przyjdzie burza, kiedy przyjdzie wisiel, kiedy przyjdzie nawałnica, i używa tam bardzo mocnych słów, to ten, kto zbudował na skalę, ostoi się, a ten, kto zbudował na piasku, jego życie się rozsypie. I Pan Jezus nie mówi tam, nie używa słów na zasadzie, a jeśli przyjdzie, ewentualnie gdyby burza przyszła do czyjegoś życia, to i to. Nie, Pan Jezus nie mówi takim językiem. Pan Jezus mówi, kiedy przyjdzie. Znaczy, Pan Jezus mówi, że to jest pewnik. Pewnik jest taki, że w życiu każdego człowieka, wierzącego czy niewierzącego, i to nie ma nic wspólnego z tym, jak żyjemy, nie ma nic wspólnego z tym, jaki jesteśmy święci, nie ma nic wspólnego z tym, nawet jak blisko mamy relację z Panem Bogiem, to się z tym nie wiąże. Burza do naszego życia przyjdzie prędzej czy później. Jedna, dwie, trzy burze w naszym życiu, które będą miały potencjał do tego, żeby nasze życie zmieść. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Pan Jezus jasno sprawę postawił. Burza przyjdzie, bo żyjemy w świecie, który składa się z duchowego konfliktu, i nie można w tym świecie żyć i nie być świadkiem tego duchowego konfliktu chociażby w swoim własnym życiu. A więc w życiu każdego człowieka pojawią się dwie albo trzy, oczywiście tu liczba, tutaj w żaden sposób nie można tego zdogmatyzować, na pewno więcej niż jedna burza, które będą miały w sobie potencjał do tego, żeby zmieść nasze życie. Ja mam 42 lata i w swoim życiu przeżyłem dwie takie burze, które miały w sobie potencjał do tego, żeby totalnie zniszczyć moje życie. I to, że się ostałem, chociaż muszę powiedzieć, że w tym szczególnie pierwszym przypadku bardzo mocno się zachwiałem, to, że się ostałem, to jest działanie Bożej łaski, ale to też jest na pewno to, że tak jak potrafiłem w danym momencie, budowałem na fundamencie tych słów, które Pan Jezus wypowiedział w kazaniu na górze. A więc Bóg jest w tym względzie absolutnie szczery. I teraz, kiedy przechodzimy przez cierpienie w naszym życiu, to jedną rzeczą jest cierpieć, i to już jest bolesne, zgodzi się ze mną, ale dodatkowym cierpieniem w cierpieniu jest to, że nie rozumiemy, dlaczego cierpimy. Nie rozumiemy, dlaczego przez różnego rodzaju rzeczy w swoim życiu przechodzimy. Ja, kiedy przechodziłem przez różne trudne sytuacje w swoim życiu, i one były momentami bardzo bolesne, i zadawałem Bogu pytanie, dlaczego ja muszę przez to przechodzić? Dlaczego ja musiałem przejść przez tą całą gamę doświadczeń, które też spotykają chrześcijan? Dlaczego musiałem przeżyć jakieś głębokie rozczarowanie, czyli dosłownie musiałem pochować kości wiary? Dlaczego musiałem przejść przez odrzucenie? Dlaczego musiałem przejść przez zranienie? Dlaczego musiałem przejść przez depresję? Dlaczego przez te wszystkie rzeczy musiałem przejść? I ja wiem, że ta odpowiedź, którą podam, ona ma uniwersalny charakter, ale ją trzeba przyjąć osobiście przez wiarę. I mam świadomość, że jeśli jesteśmy do życia nastawieni bardzo egoistycznie, to ta odpowiedź nie da nam żadnego pocieszenia. Ona nas w żaden sposób nie ukoi. Odpowiedź brzmi tak. My przez te rzeczy wszystkie przechodzimy, dlatego że Pan Jezus przez cierpienia i próby przychodzi, jak mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 18 werset, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, jest mowa o Chrystusie, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To też mam pytanie, jeśli Chrystus przechodził przez próby i cierpienie i przez różnego rodzaju doświadczenia, po to, żeby móc się utożsamić w pełni z tymi, którzy przez to przechodzą, po to, żeby móc pomóc, to kim my jesteśmy, albo co my myślimy o sobie, że my nie musimy takiej drogi przejść? Bo to są właśnie momenty, w których Bóg nas łamie, w których nas kruszy, to są momenty, w których uczymy się miłosierdzia, to są momenty, kiedy Bóg poszerza nasze serca, to są momenty, w których zaczynamy kochać ludzi bardziej niż do tej pory. I przed tymi doświadczeniami, gdyby ktoś do mnie przyszedł, nie wiem, ma ktoś depresję, przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, mam depresję, pomóż mi. To 10-15 lat temu bym go posadził, bym palcem pogroził i powiedział, ty masz depresję? Wiesz co? Zbierz się w sobie, wstawaj o 4 rano, módl się 3 godziny, następne 2 godziny czytaj Biblię i przestań się użalać nad sobą. To by było to, co bym powiedział 15 lat temu, 10. O 4 rano? Ja o 10 nie mogę się z łóżka zlec. Jeśli nie będzie ktoś, kto stanie u mego boku, żeby im pomóc, to nie mam szans. Dzisiaj, kiedy ktoś przyjdzie do mnie i coś takiego powie, to jestem w stanie go przytulić w jakiejś mierze. W jakiejś mierze, nie w całości. Jestem w stanie się utożsamić z tym, co przechodzi. Jestem w stanie okazać mu Bożą miłość i przyjąć słowo zachęty i powiedzieć, Bóg jest Bogiem, który jest w stanie wyprowadzić z każdej sytuacji. Rozumiecie? Dlatego przez różne trudne rzeczy przechodzimy i dlatego potrzebujemy rozumieć o wiele bardziej. I chciałbym wam dzisiaj pokrótce odmalować pewien obraz Pana Boga. Chciałbym, żebyście otworzyli ze mną drugą Księgę Mojżeszową. No, bardzo lubię ten fragment. W ogóle ten cały 33 i 34 rozdział, Mojżesz wołający o to, że Bóg objawił swoją chwałę. Mojżesz wołający i pragnący poznać Boga. To jest coś, co powinno być w sercu każdego z nas. To wołanie. Mojżesz w 33 rozdziale mówi tak. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Wiecie, już koniec. Jeszcze nic nie powiedziałem, już idą do domu. Mojżesz mówi, Boże, chcę Cię poznać bardziej. Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, jaką miał misję? Co Pan Jezus, jaką miał misję Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię? Co? Pomóżcie mi odpowiedzieć na to pytanie. Objawić drogę do Ojca. Co? Jak już macie koncepcję? Nie leci diabelsko. No nadrzędny cel, z którym Pan Jezus przyszedł, to jest to, żeby umrzeć na krzyżu, tak, i żeby wziąć nasze grzechy na siebie. To jest nadrzędny cel, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze trafiam, tak? Zgadzamy się. Ale wierzę, że druga rzecz w kolejności, w moim zdaniem, jest taka, że Pan Jezus przyszedł, jak sam mówił, przyszedłem im objawić, mówił do Ojca w modlitwie, przyszedłem im objawić Twoje imię. Co to znaczy, że Bóg, Pan Jezus mówi, przyszedłem im objawić Twoje imię? To znaczy, że co, że powiedzieć Izraelowi, że Bóg ma na imię Jahwe, tak o to chodziło? Nie. Pan Jezus mówi, przyszedłem objawić Twoje imię, to znaczy przyszedłem im objawić, jaki jest Twój charakter. Przyszedłem im pokazać, jaki Ty jesteś. Dlatego, że ludzie potrzebują przykładu, ludzie potrzebują naocznego świadka, ludzie potrzebują kogoś, na kogo mogliby spojrzeć i powiedzieć, teraz widzę, o co chodzi. Pan Jezus dokładnie po to przyszedł na ziemię, żeby pokazać, jaki jest Ojciec, jaki jest Jego charakter, jakie jest Jego serce. I Mojżesz się modli, mówi, Boże, pokaż mi Twoje zamysły. I Bóg tak samo jak my składa się z zamysłów i składa się z serca. Zamysły to są Boże plany, to są Jego myśli i tak dalej, a serce to są Jego emocje, Jego uczucia. I nie wiem, czy mamy świadomość tego, że Bóg oprócz tego, że ma plany, że myśli, ma też uczucia, ma emocje. I te emocje, o poznanie tych emocji bardzo mocno zabiegał Dawid. Mojżesz nie, o to nie prosił, bo on nie miał takiego poznania jeszcze i nie rozumiał, że oprócz tego, że Bóg ma zamysły, Bóg też ma emocje. Dawid był tym, który studiował Boże emocje, Dawid był tym, który rozumiał Boże emocje jak chyba nikt inny. Przynajmniej w tamtych czasach, jak nikt inny. On wiedział, że Bóg czuje, oprócz tego, że myśli, to też czuje. A możesz mówić, objaw mi swoje zamysły. Chcę wiedzieć, co ty myślisz. Chcę wiedzieć, jaki jesteś tak naprawdę. Jaka jest twoja natura. Chcę to poznać. I słuchajcie, apostoł Paweł pod koniec swojego życia, wisi do Filipian, człowiek, który miał tak niezwykłe doświadczenia z Bogiem. Apostoł Paweł pod koniec swojego życia mówi, jaki jest jego cel? I mówi, poznać go. I poznać Go, i doświadczyć mocy zmartwychwstania, i mieć udział w Jego cierpieniach. Paweł mówi, poznać Go, to jest mój cel. Czy jako chrześcijanie, którzy się nawróciliśmy, jest jeszcze coś, co możemy odnośnie Boga poznać? Czy nie? Wiecie, jak czasami słyszę, jak się ludzie się nawrócą, wychodzą, składają śledztwo, wychodzą i mówią tak, 2 tygodnie temu poznałem Pana Boga. I ja wiem, co chcę powiedzieć. Oni się spotkali z Panem Bogiem, ale to brzmi, to sformułowanie brzmi z jednej strony pocieszająco i zachęcająco, z drugiej strony brzmi bardzo groźnie. Bo jeśli ktoś po 2 tygodniach od swojego nawrócenia używa sformułowania, używa czasu przeszłego, dokonanego, kiedy mówi poznałem Pana Boga, to znaczy, że ten proces poznania Boga gdzieś się właściwie już praktycznie zakończył. I nasza teologia jest tak płytka, że my w pewnym momencie w charyzmatycznych kręgach dochodzimy do takiego wniosku. I takie świadectwa słyszę. Nawróciłem się, zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zostałem ochrzczony w wodzie. I właściwie moja edukacja chrześcijańska na tym się generalnie kończy. I ten element poznawania Boga, poznawania Jego natury, jaki jest, gdzieś nam umyka. A to jest tak ważne. Powiem wam, dlaczego to jest ważne, żebyśmy poznali Boga. Dlatego, że bez poznania Boga jest niemożliwa nasza przemiana. Bo możemy się zmienić tylko i wyłącznie na obraz takiego Boga, jakiego widzimy swoimi duchowymi oczyma. Jak wielu z nas potrzebuje zmiany, ręka do góry jeszcze. Zmiana się nie może dokonać, chciałem wam powiedzieć, bez poznania, jaki jest Bóg. I w tym względzie uwielbienie połączone ze Słowem jest niezwykłym narzędziem. Dlaczego uwielbienie jest tak ważne, jeśli chodzi o element poznania Boga? Otóż dlatego, że mówimy do Pana Boga, jaki On jest. Taka jest istota uwielbienia. Niektórzy tego nie rozumieją, nijak nie dociera do ich umysłów. Niektórzy na przykład nie rozumieją tego, że ludzie w uwielbieniu stają, mówią, Boże, Ty jesteś wielki, Ty jesteś dobry, Ty jesteś wspaniały. Niektórzy myślą, no po co to gadać? To tak jakby Pan Bóg nie wiedział, jaki jest. Boże, jesteś wielki. A to co, Pan Bóg nie wie, jaki jest? Boże, jesteś dobry. To co, to jakaś informacja, która go zaskoczy, kiedy my ją wypowiadamy? Ja pamiętam w 2000 roku, jak w pewnym momencie ta fraza Bóg jest dobry, jego łaska trwa na wieki, wstąpiła do mego serca. I zacząłem ją powtarzać i powtarzać i powtarzać. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, jestem strasznie monotematyczny, co nie wyjdę, co się nie pomodlę, co nie otworzę usta, ciągle wyrywa się, Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. W pewnym momencie grupa uwielbienia podchwyciła i wytworzył się swoisty dialog między nami w oparciu o tą biblijną prawdę. Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. I kiedy zapytasz dzisiaj Kościoła, kogokolwiek, kto jest w Kościele, czy Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, powiedzą ludzie tak, jest dobry. Ja tak powtarzałem pół roku, aż w którymś momencie, taka jest istota uwielbienia, mówimy do Boga coś, co jest zgodne z Jego Słowem, coś, co jest prawdą, coś, o czym On wie, ale my jeszcze nie wiemy. Nie wiemy tu, my wiemy tu. Bóg jest dobry, ale co to znaczy, Bóg jest dobry? Opowiedz mi o swoim Bogu w taki sposób, żebyś mnie przekonał do tego, że On jest dobry. Pokaż mi świadectwa swojego życia, które by poświadczyły, że On jest dobry. Wytłumacz mi, na czym Jego dobroć polega. I po pół roku nagle przychodzi do mego serca objawienie, które rozsadza moje serce. Bóg jest naprawdę dobry. I to objawienie, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, to było objawienie, które miało siłę i moc do tego, żeby wyprzeć z mego serca oskarżenie Boga. Bo nie wiem, czy mamy wszyscy tego świadomość, że nieprzyjaciel jako oskarżyciel przychodził do naszego serca po to, żeby oskarżyć nas, po to, żeby przez nas oskarżyć innych i po to, żeby w ostateczności oskarżyć Boga. Nie wiem, czy taka jest kolejność, bo może musi zaczynać się od oskarżenia Boga. Ale powiem wam, Bóg mi wtedy powiedział w 2000 roku. Jedyna rzecz, która jest w stanie wyprzeć oskarżenie, które pojawia się w moim sercu w stosunku do Boga. I to oskarżenie to, bo wiecie, oskarżenie brzmi mocno, ale to może być żal do Boga. To może być pretensja. To może być poddanie wątpliwości Jego dobroci, Jego dobrych zamiarów względem nas. To może być coś bardzo subtelnego. I Bóg powiedział mi, jedyna możliwość, żeby to oskarżenie z serca zostało wyparte, to jest przyjęcie objawienia, że On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Już wydawało mi się, że wiem. Pojechałem do jakiegoś zboru i tak staję dosłownie na przed zakazanicą. Stoję i nie wiem, o czym mam mówić. Kompletnie. I panika lekka. Czułem się jak uczeń, który przychodzi na lekcję zupełnie nieprzygotowany. I staję i mówię, Boże, co mam mówić? Bóg mówi, mów im, że jestem dobry, a moja łaska trwa na wieki. I kiedy wydawało mi się, że rozumiem to, zacząłem mówić. I w trakcie, kiedy mówiłem, zrozumiałem jeszcze pełniej, jeszcze głębiej. I widziałem, że to jest w jakimś sensie przygotowanie na coś w moim życiu. Na bardzo trudną sytuację, która miała w sobie potencjał do tego, żeby skierować oskarżenie w kierunku Pana Boga. I pamiętam, kiedy to się stało, kiedy ta tragiczna rzecz się wydarzyła w naszym życiu, w życiu wspólnoty. Wiedziałem jedno i wiedziałem, o co mam Kościół w tym momencie poprosić. Kiedy już nie rozumiałem nic, wtedy poprosiłem Kościół o jedno. Powiedziałem, błagam was, nie rozumiemy tego, co się stało, ale o jedno was błagam, nie oskarżajmy Pana Boga. Bo jeśli oskarżymy Pana Boga, to oskarżenie zabije. Zabije nas i zabije objawienie, które Bóg posyła do nas, mające na celu wyjaśnienie nam tego, co się stało. Bardzo często nie wiemy, co się stało w naszym życiu, dlatego że zanim odpowiedź przyjdzie do nas, my ją neutralizujemy przez nasze oskarżenie Pana Boga. Dlatego poznanie Boga jest tak ważne. Bo poznanie Boga sprawia, że się zmieniamy. Jeśli nie wiemy, co to znaczy, że Bóg jest wierny, nigdy nie będziemy wierni. Jeśli nie wiemy, co to znaczy, że Bóg jest łaskawy, nigdy nie będziemy łaskawi. Jeśli nie wiemy, co to znaczy, że Bóg jest miłosierny, nigdy nie będziemy miłosierni. To jest tak ważne, dlatego że my się zmieniamy na wzór i obraz i podobieństwo tego, na kogo patrzymy. A żeby na niego patrzeć, trzeba go widzieć. A żeby go widzieć, trzeba go widzieć we właściwy sposób. Czy to jest zrozumiałe, co mówię do tego momentu? Przeczytajmy sobie ten tekst główny, którym chcemy się zająć. Księga Mojżeszowa, druga, tak? Szósty, od pierwszego wiersza. Ja sobie zdaję marynarkę, już widzieliście, że mam. Krótki rękaw mam, ale tu jest ciepło. Może od piątego, nie będziemy całości czytać, ze względu na czas. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Czyli kto stanął? 34 rozdział, druga księga Mojżeszowa. I stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary lecz nawiedzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I teraz chcę od razu powiedzieć, że tu jest źle przetłumaczone. Ja się nie lubię czepiać tłumaczenia, ale tu jest strasznie ważne, że to zostało źle przetłumaczone. Kto ma Biblię tysiąclecia? Tysiąc lat, ktoś ma z sobą?
O, nikt.
No to uwierzcie mi, że w tysiąclatce we wszystkich angielskich tłumaczeniach, które czytałem i w niemieckim tłumaczeniu, chyba to jest jedyne tłumaczenie, w którym kontekst tutaj wskazuje na to, że to Mojżesz zawołał. Tutaj jest powiedziane tak. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. Nie powinno być tak. Wtedy Pan przeszedł obok niego i zawołał. Bóg zawołał. Każdy inny. Proszę? Ale w sensie, kto zawołał jest istotny. Kto tą wieść że tak powiem, objawił? Kto powiedział o Bogu, jaki jest? Mojżesz nie wiedział, jaki Bóg jest. Mojżesz miał mgliste pojęcie jeszcze. Mojżesz pyta, powiedz mi, kto mnie posyła? I Bóg mu mówi bardzo mgliście. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, to coś mu dawało do zrozumienia, a Bóg inaczej powiedział też, Jahwe cię posyła, czyli jestem, który jestem. Średni sposób na to, żeby kogoś poznać. Jakbym zapytał, przepraszam, kim jesteś, a ty byś mi powiedział, jestem, jaki jestem, to tak mgliste mam pojęcie, jaki on jest. No jesteś, jaki jesteś. Bóg mówi, jestem, który jestem. To mi niewiele mówi. Tutaj natomiast Bóg odpowiada już w pewnym sensie na modlitwę Mojżesza w taki sposób, że mówi, jaki jest. I Bóg mówi, to powinno być tak. Wtedy Pan przeszedł obok niego i zawołał. Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łaskawy. Bóg się przedstawia. Nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierny, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech. I tutaj moglibyśmy powiedzieć, to jest jedna część, a druga część jest taka, że też Bóg, ten Bóg nie pozostawia w żadnym razie bez kary winę ojców na wiedzę do trzeciego i czwartego pokolenia. A więc moglibyśmy powiedzieć, że Bóg tu mówi o sobie 7 albo 9 bardzo pozytywnych rzeczy. Bo jak wielu z was się zgodzi ze mną, że to jest pozytywne, kiedy Bóg mówi, że jest miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu i tak dalej. Kto z was ma taki obraz Boga? To jest Bóg, który się przedstawia w ten oto sposób na początku Biblii, jeszcze w Starym Testamencie, a niektórzy mają takie odczucie, takie wrażenie fałszywe, że Bóg był zły w Starym Testamencie, nawrócił się dopiero jak przyszedł Pan Jezus. Mówimy o Bogu Ojcu. Już kiedyś był zły, nieprzyjemny, niemiłosierny, niełaskawy, nieodpuszczający i tak dalej. Jakiś taki stary złośliwiec. Ale nawrócił się, jak Pan Jezus przyszedł. Bóg się nie zmienił. On od wieków jest ciągle ten sam. I On chce być tak postrzegany. Tutaj jest cała masa pozytywnych rzeczy, które Bóg o sobie mówi, bo to są pozytywne. To, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu. Jakżeż to jest nam potrzebne, żeby Bóg taki był. Jak wielu z nas byłoby w stanie wytrzymać albo przeżyć z Bogiem, który jest skory do gniewu? Bo jak wielu z nas ma świadomość tego, że pobudzić do gniewu to możemy bardzo łatwo, nawet Pana Boga. Ale On jest nieskory do gniewu. On jest strasznie pojemny pod tym względem. Nie tak łatwo Mu nadepnąć na piętę i nie tak łatwo Go zniechęcić do siebie, bo On ma taką naturę. Ale nasz Bóg jest bardzo często taki sam, jacy my jesteśmy. Nasz Bóg jest tak wielki, jacy są wielcy, jak wielcy są, albo jak mali są inni ludzie. My mamy zupełnie inną koncepcję Boga. Ta koncepcja Boga w tym kraju jest generalnie nieznana. Bóg jest generalnie Bogiem karzącym. Kiedyś w jednym kościele mówiłem w tym kontekście coś. Do tego momentu doszedłem, nagle się odzywa głos z sali. Bo człowiek czuje, w jaką stronę ja idę. Czuje, że idę w opowieść o miłosiernym, łaskawym, dobrym Bogu i nagle coś się w nim burzy, wierzący człowiek. I w trakcie kazania mówi, a dlaczego nie mówisz o Bogu karzącym? Ja mówię, spokojnie, bracie, jeszcze powiem. Ale o Bogu karzącym to w tym kraju słyszało już 100 pokoleń. Przez 10 wieków ludzie słyszeli to. Dzisiaj jest potrzeba, żeby zrekonstruować obraz Boga, który jest zupełnie inny niż to, co ludzie noszą w swoich umysłach. I później się okazało, że ten człowiek przeżył jakąś traumę, w jakimś obozie koncentracyjnym był. Jego teologia, jego obraz Boga zderzył się z jego tragicznymi doświadczeniami, ja to rozumiem. I ja nie chcę powiedzieć, że to pokolenie już jest przegrane, jeśli chodzi o zmianę obrazu Boga. Ale jest na pewno temu pokoleniu trudniej. Temu pokoleniu, które przeszło przez jakąś traumę, nie wiem, wojny, czy jakieś osobiste, jest trudniej wytłumaczyć pewne rzeczy. Ale powstaje zupełnie nowe pokolenie, które musi nosić w swoich sercach prawdziwy, a nie fałszywy obraz Boga. Bo to jest jedno z przykazań. Jak myślicie, że przykazanie o nieczynieniu sobie bóstw dotyczy tylko tego, żeby nie było figur, jak i obrazu, bo myśmy do tego to sprowadzili i spłuciliśmy to przykazanie. Ono nie dotyczy, powiem wam, o wiele groźniejszy jest obraz i figurka Boga, którą nosimy w swoim sercu, która jest fałszywa, od tego, co czasami na ścianie wisi. To jest prawdziwe bałwochwalstwo, to, czemu się kłaniamy, co jest w naszych sercach, a co jest zupełnie niezgodne z obrazem Boga. To nie chodzi o te obrazy tylko. To chodzi o wyobrażenie Boga, które nosimy w naszych sercach, bo ono ma większą siłę i moc przekonania niż to, co zobaczymy na obrazku. I my się kłaniamy, my jesteśmy bałwochwalcami wtedy, kiedy kłaniamy się przed fałszywym obrazem Boga, który nam religia odmalowała, tradycja, ktokolwiek jeszcze. Jakakolwiek tradycja, bo to nie jest tak, że jakaś stara tradycja odmalowuje zły obraz, a nowa odmalowuje od razu dobry. Różnie może być. Dobrze, żeby zaspokoić tych, którzy chcą usłyszeć o karzącym Bogu, to coś powiem. Jak to jest z tym karaniem Pana Boga? Czy to jest tak, że Pan Bóg w tym karaniu jest po prostu aktywny, tak jak niektórzy wyobrażają? Pan Bóg, to jest obraz. Pan Bóg czeka, po prostu On czeka na naszą pomyłkę, na nasz grzech, ponieważ On ma tak mocno zakodowane w sobie, żeby karać, że On się nie może doczekać. Właściwie człowiekowi jakoś tam idzie i Bóg stoi taki zdegustowany, że Mu idzie. Bo to, że Mu idzie, to odbiera Mu szansę na to, żeby skarać człowieka, bo On jest pełen pasji wtedy, kiedy karze. On się nie może doczekać. To nie ma nic wspólnego z Bożą naturą. Są tu rodzice? Ktoś z was ma takie nastawienie, że tylko czekacie na ten moment. Dobrze waszym dzieciom idzie, ale jak im się w którymś momencie noga potnie i tak patrzymy na nich w taki właśnie oto sposób, jest, teraz mogę. Mogę skarać, mogę się wyładować. Bóg nie jest taki. I my nie jesteśmy tacy. To nie jest nasza natura, to nie jest moja natura. Ja karałem swoje dzieci, ale za każdym razem, jaki karałem, to był dla mnie ból. To był ból. Ja bym chętnie to karanie oddał żonie. Wolałbym, żeby ona przeżywała ten ból. A żona wolałaby, żeby to mąż przeżywał ten ból. Bo to jest ból. Bo to jest cierpienie dla rodzica, kiedy musi ukarać swoje dziecko. I prawda jest taka, że Pan Bóg mówi do nas. Pan Bóg mówi do nas raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. My tego nie słyszymy. W tym momencie Pan Bóg mówi, będę musiał zastosować troszeczkę inne środki, przychodzą okoliczności, które są trudne. Kiedy to nie skutkuje, Pan Bóg okoliczności jeszcze bardziej, że tak powiem, zmienia, jeszcze bardziej podnosi temperaturę. Kiedy to nie skutkuje, w tym momencie Pan Bóg mówi do nieprzyjaciela, masz prawo tego człowieka poturbować bardzo mocno, dlatego że ja chcę zachować jego duszę. Tak wygląda Boże karanie. To wygląda tak, że właściwie to karanie należałoby odczytywać jako konsekwencję naszego nieposłuszeństwa Bogu i naszego grzechu. Powiem wam historię, która myślę, że będzie obrazowa. Bóg otworzył mi ileś lat temu oczy na tą kwestię. Pokazał mi, że jest tak, że diabeł nas kusi do grzechu, Bóg nigdy do grzechu nie kusi. I przez otwarcie, przez grzech otwieramy diabłu drzwi do naszego życia. W pewnym sensie go zapraszamy i dajemy mu legalne prawo do tego, żeby przynosił spustoszenie. Tak wygląda grzech. Jeszcze raz. Diabeł nas kusi. My się poddajemy tej pokusie. Kiedy grzeszymy i kiedy w tym grzechu trwamy, w tym momencie otwieramy drzwi i diabeł ma prawo, i tu jest ta mowa o trzecim, czwartym pokoleniu, ma prawo przynieść spustoszenie, które faktycznie, jeśli ktoś tego w jakimś pokoleniu nie zatrzyma, przez 3-4 pokolenia daną linię genetyczną nieprzyjaciel po prostu niszczy. W rozmaity sposób. W rozmaity sposób. To są choroby, to jest śmierć jakaś, to są rozwody. Jest jakieś przekleństwo, o którym mówimy, przekleństwo, które przenosi się z pokolenia na pokolenie. Kiedy Bóg mi to pokazywał, to ja byłem sam wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. Mógłbym wam opowiadać historię ludzi, wierzących z tego kraju, historię z ostatnich 2-3 lat, którzy przez grzech otwierali diabłu drzwi i przychodziło do ich życia spustoszenie, które w skutkach było tragiczne. Ja mówię o ludziach, którzy zostali z tej ziemi, że tak powiem, zabrani. Tak, mówię o takiej sytuacji, o konkretnych ludziach. Powiem wam historię, która dla mnie była niezwykle ważna i wstrząsająca. I pouczająca jednocześnie. I otrzeźwiająca. Jest rok 2000. Przechodzimy jako Kościół przez fazę Bożego poruszenia, Bożego nawiedzenia, które objawiło się tym razem w głębokim duchu pokuty. Polegało to na tym, że ludzie wychodzili na środek i wyznawali swoje grzechy. Żeby wam opisać jakby powód, dla którego tak się działo, przyczynę, to chcę powiedzieć, że faktycznie było tak, że gdzieś rok wcześniej Pan Bóg poszedł na okres 3-tygodniowego postu i modlitwy, żeby wysłyszeć Pana Boga. I w takim oczekiwaniu trwałem. I jakżeż byłem zaskoczony i zasmucony, że kiedy pod koniec 3 tygodni, zamiast jakiegoś wielkiego objawienia, przyszło do mnie słowo: wyznawajcie grzechy jedni drugim. Znaczy Pan Bóg już do mnie wcześniej o tym mówił gdzieś tam. Ja już byłem po tym pierwszym inicjacyjnym wyznawaniu swoich grzechów komuś drugiemu. To było doświadczenie. Panie Boże, ja się paliłem ze wstydu, kiedy musiałem powiedzieć wszystko o sobie. Wydawało mi się, że w oczach tego człowieka stracę wszystko, że po prostu, tak jak do dzisiaj byłem dla niego gwiazdą, to przestanę być. Po prostu pycha moja się tak nażarła w tamtym momencie, że wy nawet nie macie pojęcia. Ale to był okres, gdzie czuję, że Bóg chce, żeby do kościoła przyszło. W takim sensie. Ja to głosiłem w kościele i ludzie też w takim wyczekiwaniu widzieli, że mam jakiś okres oddzielenia dla Pana Boga. I 3 tygodnie pościć, nic nie jeść po to, żeby usłyszeć na koniec wyznawacie grzechy jedni drugi, to prawie brzmi jak jakiś lekki żart, nie? Tu jakiś anioł zamiast się pojawić, coś fajnego powiedzieć, coś, wyznawacie grzechy jedni drugi. I przyszedłem przed zbór i zacząłem głosić kazanie i mówię: bracia, siostry, będziemy wyznawać grzechy jedni drugi. Mówię: nie, ja zachęcam, w poniedziałek z kimś się umówcie, wyznajcie komuś swoje grzechy. Kończy się nabożeństwo i słyszę, jak Pan Bóg mówi: większość z nich nie ma żadnych mechanizmów obronnych. Kiedy tylko wyjdą z tego kościoła, diabłu wykradnie to słowo, o poniedziałku mowy nie ma. Zatrzyma ich teraz, niech to zrobią. Ja mówię: słuchajcie, zostajemy. Zapomnijcie o obiedzie i tak dalej, zostajemy. To jest zbyt ważny moment. Mówię: znajdź sobie kogoś, komu ufasz, usiądź i powiedz o czymś, co jest gdzieś głęboko w twoim sercu. O kim nikomu jeszcze nie mówiłeś. I 1,5 godziny to trwało, ludzie siedzieli, tam mówili, płakali, widać, że tam Pan Bóg ich dotykał. I myśmy zapomnieli o temacie. Rok później, jak gdzieś wyjeżdżam na usługę do jakiegoś kościoła, nie pamiętam gdzie, w kościele zaczęło się publiczne wyznawanie grzechów. Także ja nie jestem winny temu, chciałem wam powiedzieć. To nie ja zainicjowałem. Czuję się zupełnie w tym sensie wolny. Przyjeżdżam tydzień później, i jest to samo. I ja wiem, że nie mogę tego zatrzymać. Ludzie mają nieodparte pragnienie, żeby wyjść i wyznać swoje grzechy publiczne. I oczywiście w jakimś sensie byliśmy jako Kościół tego przygotowani. I chociażby przez postawę, którą ludzie prezentowali, to nie było coś takiego, że tam siedział z tyłu jakiś człowiek o takim faryzejskim nastawieniu: ty tak strasznie zgrzeszyłeś i my w jednym kościele razem byliśmy przez te wszystkie lata. Jestem ciężko oburzony. Nie było takiej postawy. To, co towarzyszyło temu wyznawaniu grzechu, to było takie utożsamienie się, taka świadomość tego, że jedziemy na tym samym wózku, świadomość tego, że wszyscy potrzebujemy Bożej łaski, świadomość tego, że jak ktoś to powiedział nawet w trakcie, że tak naprawdę okazuje się, że wszyscy jesteśmy cienkie bolki, że nie ma lepszych i gorszych, że nikt się bez łaski Bożej nie jest w stanie ostać, że jeśli ktoś myśli, że stoi, to niech uważa, bo może upaść. Jeśli w swoim sercu się pojawia oskarżenie w stosunku do tego, kto wychodzi i wyznaje swoje grzechy, to znaczy, że coś jest nie tak. I powiem wam, to trwało 3 miesiące. 3 miesiące. Ja nie byłem w stanie tego zatrzymać, nie chciałem tego zatrzymać, bo wiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby to się działo bez Ducha Świętego, bo zróbcie to teraz. Może mam takie pytanie, może ktoś chciałby wyjść i wyznać grzechy tutaj. Proszę bardzo. To Jack Deere kiedyś opowiadał, jak słyszał Johna Wimbera, który nauczył na temat grzechów seksualnych, wymienił chyba 15. I Jack Deere był na tej sali, kiedy Wimber to mówił, i Deere mówi tak. I on jeszcze wariat wezwanie zrobił, żeby ludzie z problemami natury seksualnej wyszli do przodu. Kto mu wyjdzie, żeby jeszcze dodał na koniec? I ci, którzy jeszcze mają problemy z kręgosłupem, niech dołączą. to większość mówi tak by szła. O! I załapali się na to namaszczenie, które uwalniało od grzechów natury seksualnej. To jest rzeczą niemożliwą, żeby coś takiego zrobić bez Ducha Świętego. I ja w tej atmosferze wyjeżdżam do swojego rodzimego zboru. I ten zbór przeżył w ciągu roku dwa dramaty. Dwie osoby popełniły samobójstwo. Halo? 23-letnia mężatka i 18-19-letnia dziewczyna, która się związała z jakimś żonatym facetem. I ja staję przy tym kościołem, który przeżył taką tragedię. Ludzie mają zwieszone głowy, wszyscy są obciążeni, wszyscy gdzieś tam w swoim sercu mają jakieś tragiczne dylematy. Ja staję przy tym kościołem i Bóg mówi, powiedz im, że jestem dobra, moja łaska trwa na wieki. Ja mówię, bracie, siostry, chciałem wam powiedzieć, że Bóg jest dobry, jego łaska trwa na wieki. Kamienne twarze, zupełna cisza, opuszczone głowy. I ja mówię jeszcze raz, bracie, siostry, chciałem wam powiedzieć, że Bóg jest dobry, jego łaska trwa na wieki. Kompletnie, zero odzewu. W pewnym momencie pomyślałem, oni chyba nie wiedzą, że ja wiem, co oni przeżyli. Ja mówię, bracie, siostry, ja wiem, przez co przeszliście jako Kościół w ciągu ostatniego roku, ale pomimo tego wszystkiego chcę powiedzieć, Bóg jest dobry, jego łaska trwa na wieki. Nic. Zacząłem głosić. Mówiłem o świętości życia. I nie wspomniałem ani słowem o tym, co się w naszym kościele dzieje, w sensie wyznawania grzechów. Skończyłem kazanie i nagle jakby namaszczenie wyrwało jednego człowieka. On przychodzi do mnie, już koniec, ja już schodzę z kazalnicy. On przychodzi i mówi, ja muszę coś wyznać. Wychodzi i zaczyna wyznawać swoje grzechy. I rozwiązał się worek. Nabożeństwo się skończyło o 15 godzinie. Normalnie się miało skończyć o 12. O 15. I im dalej w las, tym więcej drzew. I wychodzą ludzie, wyznają takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. W pewnym momencie ja patrzę na koniec sali i widzę tam pewną siostrę, którą pamiętałem, bo to z tego zboru się wywodzę, widzę ją, zobaczyłem ją i obok niej zobaczyłem jakby w takim widzeniu jej syna, który zginął w 1988 roku, utonął w Bałtyku jako nastolatek. I zobaczyłem ją i nagle słyszę, jak Bóg mówi, duch śmierci. Nie wiedziałem, o co chodzi. I w pewnym momencie ona wychodzi do przodu, idzie, płacze, trzęsie się. Podchodzi do mnie, trzęsie się i krzyczy, ten syn jej imionem Janek. Mówi, ja zabiłam Janka. Ja mówię, siostro, o czym ty mówisz? Cała się trzęsie, wiecie, atmosfera w kościele, ludzie są przejęci tą Bożą obecnością, tym, co się dzieje. I ona mówi, zabiłam Janka. Ja mówię, siostro, o czym ty mówisz? Jak zabiłam Janka? Ona mówi, dlatego, że przed tym, zanim on się urodził, ja dokonałam aborcji. Mówi, mój mąż nie chciał tego dziecka i ja usunęłam dziecko. I ja wiem, że to była konsekwencja. Ona mówi, Bóg mnie pokarał. Ja mówię, siostro, Bóg cię nie pokarał w takim sensie. Ja mówię, to prawda, że przez ten grzech otworzyłaś diabłu drzwi i on zyskał legalne prawo do tego, żeby przynieść spustoszenie. Ale Bóg jest dobry. I Bóg dzisiaj, mówię, zdejmuje z ciebie to poczucie winy, które niosłaś przez te wszystkie lata. Bóg ciebie nie oskarża, siostro, Bóg ciebie kocha. Bóg cierpiał z tobą przez te wszystkie lata. Nie macie pojęcia, kiedy to przyniosło uwolnienie. Ale dla mnie to była lekcja. Niezwykła też, dlatego że kiedy w 1988 roku my z żoną wróciliśmy z podróży poślubnej, to była informacja, która mną wstrząsnęła. I to było pytanie, które nosiłem w swoim sercu przez długie lata. Jak to możliwe? Boże, gdzie ty byłeś wtedy, kiedy oni byli tam nad Bałtykiem? Gdzie ty byłeś wtedy, kiedy on się kąpał? Dlaczego ten młody chłopak, 17-letni chłopak, który był w grupie młodzieżowej ze mną, którego bardzo dobrze znałem, dlaczego on musiał umrzeć? Przez te lata nie znałem odpowiedzi. Wtedy ją poznałem. Dlatego, że ktoś, a w tym momencie rodzice, mają autorytet, otworzyli drzwi do swojego życia przez grzech, otworzyli dla nieprzyjaciela, dla ducha śmierci. I to, czego nie widziałem w tym momencie, kiedy to mówiłem, to, że jej córka, która zaginęła na lat 15, odnalazła się w styczniu tego właśnie roku 2000. Odnaleźli ją gdzieś tam na Śląsku, miała kiepskie życie. I chyba w kwietniu, jeśli się nie mylę, w kwietniu zmarła. To w tym momencie, kiedy to się działo, ja tego nie wiedziałam. Dwójka dzieci. I powiem wam, z tą siostrą rozmawiałam 5-6 lat po tym wydarzeniu, z roku, dwa temu. I tak szczerze i powiedziała mi, co się działo. I byłem przeszczęśliwy, że Bóg ją w tym momencie uwolnił z tego poczucia winy. Macie świadomość matki, jakie to musi być straszne, jeśli nosicie przez lata to poczucie, że to wasz grzech sprawił, że przyszło takie nieszczęście. I słuchajcie, ja 2 lata temu chyba to było na obozie, na warsztatach TGD, miałem usługiwać na temat miłości Ojca, nagle poszło w tym kierunku, na temat konsekwencji grzechu. Nie wiedziałem jeszcze, co się dzieje tam między ludźmi. Pewna dziewczyna do mnie przychodzi i mówi tak, mówi, wiesz co, wierząca. Mówi, ja jestem mężatką, ale od 5 lat jestem z innym człowiekiem. I na początku, jak mówi, to mówiła tak, jakby oczekiwała, że ja, że tak powiem, wyrażę aprobatę dla tego, co ona mówi. I ja mówię, zmieniam jej imię. Ja mówię, Krysiu, ty naprawdę myślisz, że ja ci powiem, że to, co robisz, jest właściwe? Ja mówię, a nie boisz się tego, że przez twój grzech diabeł przyniesie spustoszenie do twojego życia i na przykład może być tak, że coś się stanie z twoimi dziećmi? Ty się tego nie boisz? Ona w tym momencie wryk. Ona mówi, że żyje w potwornym strachu przed tym, że diabeł może uderzyć w moje dzieci z powodu mojego grzechu. Ja mówię, czy Pan Bóg ci nie dawał żadnych sygnałów, że to, co robisz, jest niewłaściwe? Ona mówi tak do mnie, w taki jakby beztrosce, taki, mówi, wiesz co, nie wiem, no ale miałam wypadek samochodowy, mówi, samochód do kasacji, ledwo uszłam w życie i to było w miejscowości, z której pochodzi ten człowiek, z którym jestem. Ja mówię, i ty tego nie potraktowałeś jako znaku od Pana Boga, że Bóg się dopomina o twoje życie, że musi zmienić, bo lada moment ta bariera ochronna może być ci zabrana. I powiem wam, takich sytuacji mógł wam powiedzieć co najmniej 4-5 z Polski. Ludzi, którzy umarli w wieku 30 kilku lat. To jest ta konsekwencja, o której mówimy. Ciężko się zrobiło, co? Jak teraz przeskoczyć do tego dobrego, miłosiernego Boga? My mam nadzieję, że nam się uda. Chciałbym wam pokazać naturę Boga, tego z pierwszych linijek tych wersetów. Bo Bóg taki jest, to jest Jego natura. On naprawdę jest miłosierny, On naprawdę jest łaskawy. Rozluźnijcie się już troszkę teraz, tak? Widzicie, spięci niektórzy. Bóg jest dobry. Nic nam nie grozi, kiedy jesteśmy przy Nim. Grozi nam tylko wtedy, kiedy się od Niego oddalamy i kiedy dajemy pole nieprzyjacielowi. Tak? Jesteśmy w kinie. W kinie jesteśmy z Kościołem. Może być taka wersja w kinie Iluzjon. Ponieważ nie mamy dużo czasu, chciałbym was zachęcić na moment, żebyśmy spojrzeli na tą naturę, którą ma Ojciec, a którą pokazał Pan Jezus. To jest historia Piotra. Znacie ją wszyscy doskonale. Ja tutaj Amelki nie odkrywam i niczego w tym sensie nowego, ale mam nadzieję, że jakoś to troszkę oświetli naszą duszę. Kiedy zobaczymy, jaka jest Boża natura, jaki był Pan Jezus w stosunku do takiej postaci jak apostoł Piotr. Apostoł Piotr to nie był łatwy człowiek. Nie wiem, czy macie tę świadomość, że nawet uczniowie, jego kumple się zorientowali, że był ciężki. Że nawet Łukasz skomentował przy okazji Góry Przemienienia tak to zdarzenie. Piotr nie wiedział, co mówi. Piotr wiele razy nie wiedział, co mówi. I tak się zastanawiam, czy Pan Jezus wiedział, kogo powołuje? Czy wiedział, że powołuje człowieka, który nie będzie wiedział, co mówi przez większość swojego życia, przynajmniej jak był blisko Pana Jezusa w tych okresach, gdzie Pan Jezus był na ziemi. Piotr naprawdę czasami nie wiedział, co mówił. Gadał takie rzeczy, ale był też pod pewnym względem niepowtarzalny, bo on był tym, który chciał się zawsze wyrwać do przodu, zawsze chciał jak najwięcej skorzystać i popełniał straszne gafy. Ale gafy to jest małe słowo dla tego, co on zrobił w pewnym momencie. Gafa to jest małe słowo, żeby opisać to, co zrobił w sytuacji, kiedy Pan Jezus go najbardziej potrzebował, w Getsemane. Kiedy się modlił Pan Jezus, kiedy, jak mówi pismo, krople były jak krople, jego krople jak krople krwi, pot spływa mu i nie wiemy, czy to była krew, czy to był pot, to był potężny bój duchowy. Potężny bój duchowy. Oto ma uczniów, z którymi spędził ileś lat życia, w których zainwestował całego siebie, po prostu bez reszty. On był z nimi całkowicie. On miał z nimi więź emocjonalną. To widać wyraźnie w czasie wieczerzy. Łukasz to mówi. Łukasz relacjonuje to wieczerze i mówi tak. Jakżeż gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę z wami. Pan Jezus wiedział, że to jest ostatni raz. I to gorąco pragnąłem spożyć. Znaczy, że on ich naprawdę kochał, że on miał z nimi więź. To nie był biznes. W który często chrześcijanie wchodzą, biznes królestwa, bez emocjonalnych więzi ze sobą. To nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby mieć relację. To o tym wczoraj mówiliśmy troszkę. Żeby mieć relację ze sobą, to o to chodzi. I kiedy są relacje, Pan Jezus mówi, bardzo z wami właśnie chciałem z tą wieczerzę spożyć. I chwilę potem, kiedy Pan Jezus znajduje się w sytuacji absolutnej potrzeby, kiedy bój się toczy na śmierć i na życie, kiedy Pan Jezus jest do tego stopnia umęczony i udręczony, że w którymś momencie mówi, Boże, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Pan Jezus przyszedł z misją umrzeć za nas, a w pewnym momencie z powodu tego cierpienia i ucisku, który go dopadł, mówi, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. A ponieważ był złamanym synem, który nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, mówi, wszakże nie moja wola, lecz twoja nie się stanie. I wziął sobie kumpli tam, żeby mu pomogli. I oni po prostu spali. Najnormalniej w świecie spali. Wtedy, kiedy on bojował, kiedy walczył o nich, walczył o nas, walczył o cały świat, kiedy właściwie on wypełniał misję największą w historii wszechświata, oni partycypowali w taki sposób, że tam po prostu byli i spali. Jak z was czułoby się zawiedzionych takimi współpracownikami? Wy jesteście w największym boju w swoim życiu. Wy ten bój toczycie w tym momencie, a wasi najwięksi współpracownicy po prostu sobie śpią. Przychodzicie, budzicie raz. Dalej zasypiają. Drugi raz. I państwo jest dobra, chłopak. Jak sobie dam radę sam? To jest dobre dla was, dlatego że w tym momencie, Pan Jezus tego nie powiedział, ale ja myślę, że myślał, to jest taki fajny moment dla was, bo poznajecie siebie, jeszcze siebie nie znacie. Ale w pewnym momencie jest taka historia, gdzie wtedy Jezus mówi do nich, nie musicie otwierać, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, napisano bowiem, uderzę pasterza i rozproszone będą owce. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, rzekł Piotr do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. I Pan Jezus mówi do niego tak, doskonale to znamy wszyscy, Pan Jezus mówi tak, zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A Piotr mówi, rzeczy mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie, podobnie mówili ci wszyscy uczniowie. To był Piotr. Panie Jezu, i teraz mam pytanie do was, czy on to mówił szczerze? Bardzo szczerze. Ja jestem przekonany, że on absolutnie wierzył w to, co mówi. On nie miał żadnych wątpliwości. Pan Jezus natomiast miał. I dlaczego Pan Jezus miał wątpliwości? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że Pan Jezus doskonale wiedział, z jakiej gliny ulepiony jest Piotr. To nie było tak, że on był zaskoczony tym. To nie było tak, że on nie zareagował. Piotrze, bo Pan Jezus to widział proroczo, co się stanie, tak? Pomówi. Piotrze, jak możesz tak mówić, że się nigdy mi nie zaprzesz, skoro ja ci zapewniam, że zanim kur zapieje, ty się mnie tylko zaprzesz. Pan Jezus niczego takiego nie powiedział. Mówi, Piotrze, Pan Jezus pomyślał, Piotrze, ty siebie jeszcze nie znasz, ale ja ciebie znam. I powiem ci coś, czego nie wiesz, czego nie rozumiesz. Ty przeżyjesz ogromny zawód samym sobą jeszcze, ale mi to nie grozi, jeśli chodzi o ciebie. Ty będziesz głęboko sobą zasmucony, ale mnie to nie dotknie. Przyczyna jest bardzo prosta. Ty jeszcze siebie nie znasz, a ja ciebie już znam. Ty jeszcze nie wiesz, jak jesteś słaby, a ja już wiem, jak jesteś słaby. Bo właściwie tak ciebie prowadziłem, żebyś poznał swoją słabość, a ty robiłeś wszystko, żeby pokazać swoją siłę. I powiem wam tak, to jest coś, czego wielu chrześcijan kompletnie nie rozumie. Bóg nas prowadzi tak w życiu, żeby pokazać nam, jak jesteśmy słabi. A my robimy wszystko, żeby pokazać sobie, Bogu i innym, jak jesteśmy mocni. I ten konflikt, który ma na celu złamanie nas, polega na tym, że dojdziemy do miejsca, w którym uznamy, że jesteśmy słabi. Ale przecież chrześcijanie nie są słabi. Chrześcijanie są mocni. To ja wam powiem tak. Wczoraj cytowałem, dzisiaj zacytuję jeszcze raz w innym kontekście. Profesor Leszek Kołakowski, nieżyjący już, najlepszy polski filozof, autorytet, Został zapytany, na które swoje, jedno z ostatnich swoich urodzin czytałem to osobiście. Został zapytany, co z tych 70 czy tam 60 kilku lat studiów filozoficznych wynika? Jaka jest naczelna prawda? Co jest najważniejsze, co z tych lat studiów filozoficznych wyniosłeś, profesorze? On mówi, jest taka prawda. Doszedłem do wniosku, że wszyscy ludzie są słabi. Tylko jedni się potrafią tego przyznać, a drudzy nie. Tyle lat studiować, żeby odkryć coś, co jest... Coś, co wybija się z Pisma Świętego. Nietzsche miał taki zarzut pod adresem chrześcijan. Powiedział, chrześcijaństwo jest religią ludzi słabych. Nietzsche miał rację, tylko z tego nie można robić zarzutu. Bo wszyscy ludzie są słabi. A chrześcijanie powinni być w tej kategorii, która potrafi się do swojej słabości przyznać i pozwolić Bogu, żeby Bóg w tej słabości zamieszkał. Taka jest różnica między chrześcijanami a niechrześcijanami. Jak patrzę czasami na niektórych mężów bożych, to stwierdzam, że to jest jakaś hollywoodzka projekcja tego, co to znaczy mąż boży, który nie ma żadnej wpadki, który nie ma żadnej słabości, który wszystko zawsze wie, na każde pytanie ma odpowiedź, który jest po prostu alfą i omegą, który nigdy żadnego dramatu w życiu nie przeżył, który nigdy nie cierpiał, który nigdy nie przeszedł przez żadne trudne momenty. To nie jest mąż Boży. Bóg fajnie powiedział kiedyś jednemu człowiekowi, którego poznałem, jak się pytał Boga, z kim mam pracować w tym nowym mieście, jak przyjadę. Bóg mówi, powiem ci, komu masz nie ufać. Bóg mówi, komu nie ufać. Bóg mówi tak, nie ufaj nikomu, kto nie kuleje. Słyszycie mnie? Nie ufaj nikomu, kto nie kuleje. Jak widzisz kogoś, kto idzie całkowicie prosto, z podniesioną, z wyniosłą głową, patrzący z góry na innych ludzi, rzucający oskarżenia także po słowie, po kazaniu, po nauczaniu, wszyscy się czują od niego gorsi. Kiedy z takim człowiekiem masz coś wspólnego, ucieka jak najdalej. Bo Bóg z takimi ludźmi też nie chce mieć nic wspólnego. I Pan Jezus mówi do Piotra coś, czego Piotr nie rozumiał. Piotrze, zanim kurz się zapije, ty się mnie szybko zaprzesz. Ale ja ci chcę to powiedzieć, żebyś się nie przejmował tym. Bo ty odkryjesz prawdę o sobie, która będzie dla ciebie strasznie bolesna i ona musi być bolesna, ale ona nie jest bolesna dla mnie. W tej prawdzie wydarzy się coś, czego nawet się jeszcze w tym momencie nie spodziewasz. Mamy chrześcijan, którzy idą z Panem Bogiem. I tak jak mówiłem, wszelkimi sposobami chcą się uchronić przed tym, żeby uznać swoją słabość. Bóg pokazuje im to, Bóg ich wprowadza w sytuacje, które w naturalny sposób osłabiają. A ludzie się bronią rękami i nogami. Nie, ja nie jestem słaby. Nie, ja jestem mocny. Nie, ja sobie dam radę. Nie, ja wiem, jak to należy zrobić. Mam dla ciebie, bracie i siostro, dobrą radę. Poddaj się w tej potyczce z Bogiem. Poddaj się. Powiedz mu to, co człowiek jest skłonny mówić wtedy, kiedy do Boga przychodzi po raz pierwszy. Ale ta skłonność powinna pozostać na stałe w nas. Ta skłonność w pierwszym momencie, kiedy zderzamy się z Bogiem, jest taka. Czujemy swoją słabość i swoją grzeszność. Później Bóg chce nas z tego wyprowadzić. Z tego wzgardzenia, o którym wczoraj mówiliśmy, ale nie z tego poczucia, że naprawdę jesteśmy bez Niego słabi. Że naprawdę nic bez Niego nie możemy uczynić. Pan Jezus powiedział, nic bez mnie nie możecie uczynić. I powiem wam tak, dopóty ta prawda nas nie boli, dopóki nas nie boli, to jest dowód na to, że my nie rozumiemy tego, co Pan Jezus powiedział. Bo to musi zaboleć, kiedy Pan Jezus mówi, nic bez mnie nie możecie uczynić. Co, ja nie mogę nic bez siebie uczynić? Ja? Ja, Panie Jezu, ja z Tobą na koniec świata! Ja wszystko dla Ciebie. I Piotr był szczery w tym. On naprawdę myślał, że on może wszystko. A Pan Jezus mówi, Piotrze, rozczaruje się sobą. I teraz ta historia, która jest opisana w Ewangelii Jana, kiedy Piotr się spotyka z Panem Jezusem, pozaparcił się. Jak wielu z Was wie, że to był dramat Piotra, wielki dramat. On się czuł strasznie. No się czuł tak, jak wczoraj mówiliście, pamiętacie, jak opowiadałem o Jerzym Dudku, ci, którzy byli. Polski bramkarz, tak? Jak spuścił tą szmatę, opowiadałem. On się czuł strasznie. I Piotr się czuł strasznie, dlatego że naprawdę miał świadomość, że zawiódł Pana Jezusa. I kiedy się spotkali po tym zdarzeniu, stało się coś, co się musi starzyć u każdego z nas. Kiedy jesteśmy słabi, kiedy mamy świadomość swojej ułomności, kiedy mamy wszelkie powody ku temu, żeby uznać, że Bóg ma prawo nas odrzucić, ponieważ Go zawiedliśmy w straszny sposób. Ja wielu z was chciałbym mieć takich współpracowników, którzy przychodzi co do czego i tam jeszcze śmierć w oczy nie zaglądała, mówmy się. Tam jakaś kobieta, że o, ja poznaję, że ten z Jezusem, kobieta jakaś. To nie było tak, że żołnierze przyszli, jak nam nie powiesz, czy byłeś z Jezusem, czy nie, to cię zabijemy. Kobieta mówi, o, ja to rozpoznaję, on tam z Panem Jezusem. Coś tam. Kobieto, o czym ty mówisz? Ja go w ogóle nie znam. Jak wielu z was chciałby mieć takich współpracowników, którzy tak was wystawią do wiatru? Prawie nikt, a już na pewno nikt nie chciałby zareagować tak, jak zareagował Pan Jezus. Ponieważ Pan Jezus zareagował tak, jak zareagował Ojciec. Jak spotkali się, gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona, Piotra, Piotr pewnie siedział tam przy tym śniadaniu, po prostu skołowany, patrzył na Jezusa, ciekawe, jaka będzie jego reakcja. Ciekawe, co on ze mną zrobi. Ciekawe, czy mi teraz nie powie, że już mi dziękuję serdecznie za współpracę. Piotr po prostu był tam, siedział zażenowany, załamany sobą, totalnie rozbity. Myślał, że będzie tak dobrze, jest tak źle. Myślał, że jest taki silny, jest taki słaby. Myślał, że na koniec świata, a w najprostszej sytuacji, czy może nie najprostszej, ale zapał się go, tak naprawdę się go zapał. I to ten moment, myślę, spotkania wzroku Piotra z wzrokiem Pana Jezusa był momentem kluczowym, momentem, który sprawił eksplozję w sercu Piotra, która mu służyła przez całe jego życie. Dlatego, że jestem o tym przekonany, że kiedy Piotr nieśmiale spojrzał na Pana Jezusa, był przekonany, że spotka się z odrzuceniem, że spotka się z jakimiś uwagami krytycznymi, że spotka się z jakimiś wyrzutami. Jestem przekonany, że Pan Jezus patrzył na Piotra. I to jest ciekawe. I Pan Jezus mówi tak. Jezus mówi do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Ja chcę wam oddać emocje w tej całej sytuacji na tyle, na ile to jest możliwe. Ja myślę, że Pan Jezus mówi: Szymonie, synu Jana. Myślę, że z takim sercem Pan Jezus mówi: czy miłujesz mnie więcej niż ci? I w tym momencie, kiedy spotkał się ze wzrokiem Pana Jezusa, myślę, że to była rewolucja w jego życiu, dlatego że jeszcze raz on się spodziewał zupełnie czego innego i nagle patrzy w oczy Pana Jezusa, a tam nie ma ani odrobiny wyrzutu. Tam nie ma ani jednego słowa. Czytacie tutaj, że Pan Jezus mówi: a nie mówiłem? A czy ci tego nie zapowiedziałem? A czy ci nie powiedziałem wcześniej, że jesteś do niczego i tylko dałeś mi dowód na to w tym momencie? Tyle lat, żeśmy razem służyli, ty mi coś takiego zrobiłeś? Jakie ty masz serce, Piotrze? Kompletnie ani słowa wyrzutu. Kogo wam to przypomina? Czy to przypomina troszeczkę ojca z historii o marnotrawnym synu? Które gdy syn powraca, jest powiedziane: ojciec z oddali go zobaczył, wyciągnął swoje ramiona i tam nie ma ani słowa wyrzutu, tam jest tylko i wyłącznie przyjęcie, tylko i wyłącznie miłość, tylko i wyłącznie akceptacja, tam nie ma ani jednego słowa. Ja, synu, jak mogłeś mi to zrobić? Cały majątek zmarnotrawiłeś, przehulałeś i teraz wracasz i chcesz, żebym ja cię przyjął? Ani jednego tego typu słowa. I kiedy człowiek w tym poczuciu swojej słabości, w tym poczuciu swojej bezradności, w tym poczuciu, gdzie wydaje mu się, że Bóg już z niego zrezygnował, kiedy spotyka się z tym miłosiernym obliczem Ojca, miłosiernym obliczem Pana Jezusa w tej sytuacji, w tym momencie coś się w sercu człowieka wydarza nieprawdopodobnego, to jak to ty mnie miłujesz? Mnie, człowieka, który cię tak strasznie zawiódł i ty mi nie robisz wyrzutów? I ty mnie jeszcze pytasz, czy ja cię kocham? I dajesz mi prawo odpowiedzieć: tak, cię kocham, i nie mówisz mi po tym: mówisz, że mnie kochasz? Ty chyba żartujesz. To pytanie, czy mnie kochasz, było pułapką. Bo po takim zawodzie, jaki przeżyłem, po takim nielojalnym zachowaniu, po takiej zdradzie, ja cię pytam, czy ty mnie kochasz, ty powinieneś powiedzieć: ale jakie mam prawo powiedzieć, że cię kocham? Odebrałem sobie moralne prawo tego, żeby powiedzieć, że cię kocham. Ja pamiętam, jak lata temu, ja nie mogłem powiedzieć: Boże, ja cię kocham, bo myślę, ale i to w moim życiu jest nie tak. Kończy Pan Bóg mówi: odważ się. To tobie jest potrzebne. Ja nie potrzebuję tego. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, że jak wszechmogąca istota zadaje pytania, to nie w celu uzyskania informacji. Zapamiętajcie sobie, bo to jest klucz do zrozumienia wielu historii Biblii. Wszechmogąca istota, jak zadaje pytanie, nie w celu uzyskania informacji. Wszechmogąca istota, jak zadaje pytanie, to pytanie jest potrzebne nam i odpowiedź jest potrzebna nam. I Pan Jezus mówi: Piotrze, odważ się, powiedz mi, że mnie kochasz, bo ja znam twoje serce. To, że mnie zawiodłeś, to nie ma nic wspólnego w tym momencie. Ja się nie czuję tobą zawiedziony, bo ja wiedziałem, na co cię stać. Ty mnie nie zaskoczyłeś. Ile razy ja myślałem, Boże, jak ja cię zaskoczyłem. I Pan Bóg z nieba patrzy i mówi, synku, ty nic nie rozumiesz dalej. Ty mnie wszechmogącą, wszechwiedzącą istotę, ty naprawdę myślisz, że masz taką zdolność, żeby mnie zaskoczyć? Czy ty siebie za bardzo nie przeceniasz? Ty mnie... Chyba żartujesz. Synku, ja jak inwestowałem w ciebie, wiedziałem, w kogo inwestuję. Jak cię powoływałem, Piotrusiu, mój kochany... Bo myślę, że tak w serce było Państwo. Piotrusiu, mój kochany, jak cię powoływałem, ja wiedziałem, na co cię stać. Ja wiedziałem, że się mnie zaprzesz, ale to mnie nie zraziło. To miało ugodzić w siebie, dlatego że wtedy, kiedy się czułeś tak słaby i tak zły, zderzyłeś się z moją wielkością, w której będziesz chodził przez całe swoje życie. I to się powtarza trzy razy. I tam niektórzy, że to Pan Jezus pyta o agapę, a on opowiada fileo. Nawet jak tak jest, to nie jest akurat w tym momencie takie ważne. Ważne jest to, że Pan Jezus chciał, żeby Piotr uznał, że ma prawo powiedzieć, że kocha Boga. Jak wielu jest tutaj ludzi, którzy kochają Boga, rękę do góry? Nie odbierzcie sobie tego prawa, żeby Bogu powiedzieć, że Go kochacie, nawet jeśli jesteście niedoskonali. Bóg nie kocha cię wtedy, kiedy jesteś super dojrzały i doskonały. Bóg cię kocha w drodze do dojrzałości. A wszyscy jesteśmy na drodze do dojrzałości. I na każdym etapie tej drogi Bóg daje nam prawo do tego, żebyśmy powiedzieli, Boże, kocham Ciebie. Czy Go kocham tak, jak bym Go chciał kochać? Nie. Czy jestem świadomy, że ta miłość utkana jest z niemocy? Bardzo jestem świadomy. Ale nikt mi nie odbierze prawa, żeby powiedzieć Bogu, Boże, kocham Ciebie. Bo Bóg zna moje serce. I to jest moje też świadectwo. Kiedy ja się zderzyłem z Bożą dobrocią, właśnie wtedy, kiedy czułem się tak podle, tak słabo. Kiedy się zderzyłem, to coś eksplodowało w moim sercu. Bo zobaczyłem wtedy, że mój Bóg nie jest tak jak człowiek. A wiecie, co to oznacza? Wiecie, co to oznacza w praktyce? Że kiedy ja takiego Boga poznam, ja jestem, przyjmuję Jego naturę i mogę być taki dla innych ludzi. Wiecie, co to oznacza w praktyce dla mnie? Że to objawienie sprawia, że mam nadzieję, że to zabrzmi dobrze, nie zabrzmi jakoś arogancko. Że ja nie potrafiłbym na tyle, na ile dzisiaj się znam, nie potrafiłbym odrzucić drugiego człowieka. To jest łaska Boża, która wypracowała to w moim życiu. To znaczy, że nawet jak mi ktoś by strasznie zalazł za skórę, a miałem takie sytuacje, to kiedy się już uporam z przebaczeniem, bo to przez to człowiek musi przejść, to nie ma we mnie takiej opcji, żeby odrzucić. I uczę się tego, opowiadam, bo mógłbym chyba historię w relacjach międzyludzkich, jak Bóg mnie uczy tego rodzaju miłości. Jak to jest, jak tej miłości bardzo potrzebujemy. Miłości, która nas nie ocenia, nie osądza. Kiedy ktoś może przyjść do nas i powiedzieć, jaki jest, kiedy może przyjść i wylać swoje serce i tam nie ma nic prócz miłości, nie ma żadnego osądu, nie ma żadnych negatywnych myśli. Jak to jest ważne w relacjach, nie wiem, z najbliższymi, jak to jest ważne w relacji z żoną, z mężem. Jak ja się tego uczę, kiedy moja żona potrzebuje coś wyrazić, ona nie potrzebuje ani rady, ani oceniania, ani komentowania, ona tego nie potrzebuje, ona potrzebuje powiedzieć. I w relacjach międzyludzkich ludzie potrzebują powiedzieć i chcą mieć pewność, że nikt ich w tym momencie nie osądzi. Taki jest nasz Bóg, rozumiecie? On się nie zraża do nas tak jak my do siebie samych i do innych. On jest pojemny, bo On jest łaskawy, nieskory do gniewu, miłosierny, zachowujący łaskę dla tysięcy, dlatego że On ma inną naturę niż ma człowiek i my musimy takiego Boga zobaczyć. Powiem wam, taki obraz Boga jest w stanie otworzyć setki, miliony ludzi na Boga. Do mnie kiedyś człowiek już kończył, do mnie kiedyś człowiek mówi tak, ja jestem ateistą, pewien człowiek do mnie mówi. Ja mówię, to ciekawe. Ciekawe dla mnie, bo ja się, że tak powiem, rzadko spotykam z ludźmi, którzy są ateistami. Ja mówię, ciekawe. Ja mówię, a dlaczego? A on mówi, bo ja nie chcę mieć nic wspólnego z Bogiem, który jest surowy, który karze, który nie liczy się z człowiekiem, który gwałci jego wolę. Ja mówię, wie pan co? To jest ciekawe, mówi. Bo ja też takiego mówię, ja nie wierzę w takiego Boga. Ja mówię, ciekawe, bo ja też takiego Boga nie wierzę. To mamy coś wspólnego. Mój Bóg jest inny, niż pan go odmalował. Być może, gdyby pan zobaczył takiego Boga, jakiego ja widzę, to być może by pan zmienił zdanie. Nie wiem, czy słyszycie? To jest bardzo, bardzo ważne. Ludzie nie wierzą w określony rodzaj Boga, ale gdy przyjdziemy do nich nie w słowach tylko, jak mówi święty Franciszek z Asyżu, głoś Chrystusa, o ile to konieczne, używaj do tego słów. Wszystko sprowadzamy do tego, co możemy powiedzieć. Nie, to jest kwestia postawy, którą prezentujemy na co dzień. Jeśli ludzie zobaczą takiego Boga, który nie odrzuca, ktoś was zmiesza z błotem, wdepcze was w ziemię, a wy wstajecie i po prostu jak, wiecie, jak takie piłkarzyki, coś tak dogina i one później od razu stają. Jeśli staniecie z takim sercem i z przebaczeniem, i z miłością i będziecie wychodzący, no nie ma przeciwko takim ludziom, nie ma żadnego zakonu, nie ma żadnego skażenia, nie ma nic. Chcę powiedzieć, taka postawa to jest klucz do ewangelizacji, to jest klucz do Żydów, muzułmanów, katolików, zielonoświątkowców, ateistów, kosmitów i tak dalej. To jest klucz do wszystkich, bo to jest klucz od Pana Boga. Tym kluczem jest miłość, taką jaką ma Bóg, i uniżenie. Czy troszkę mogliście zobaczyć z tego, co się wam pokiwacie, mówię, że troszkę zobaczyliście Pana Boga, który jest inny niż to, co sobie gdzieś tam wyobrażaliśmy. Bóg chce zmieniać nasze wyobrażenie. Bóg chce się przedstawić na nowo nam. Powstańmy. Ja na myśl o takim Bogu się uśmiecham. Chciałem wam powiedzieć. A co o wiele ważniejsze, ja się uśmiecham dlatego, że ja wiem, że on się uśmiecha na myśl o mnie. No ktoś może pomyśleć, no tak, jak myśli o tobie, to się uśmiecha, ale ty jesteś pastorem, tak kaznodzieja. Ale siostro, to jest znów teoria, ale w praktyce jest tak, że no ty to jesteś pastorem, jesteś kaznodzieją, jesteś mężem Bożym, jesteś kimś tam jeszcze, coś, ty tam nie wiesz, jakie ja życie prowadzę, mnie to na pewno nie. Właśnie o tym mówię. Ja się czuję Bożym ulubieńcem, a z moim Bogiem jest tak, że każdy może czuć się Jego ulubieńcem. Że ma takie wielkie serce, tak pojemne, że nie jest tak, że jak ja się czuję, tak jak wczoraj mówimy o wybraniu, czuję się wybrany, to znaczy jak ja się czuję wybrany, to wy już inni niestety, przykro mi bardzo, za późno. Jak ja się czuję ulubieńcem, czuję się wybranym, to to jest kwestia tylko i wyłącznie twojej wiary, żeby się tak poczuć, żeby to przyjąć przez wiarę. Ja jestem głęboko niedoskonały. Jestem swoją niedoskonałością wielokrotnie porażany. Jestem w miejscach czasami, gdzie staję przed Bogiem i mówię, Panie, właściwie to kompletnie nie rozumiem, dlaczego Ty na mnie postawiłeś. Ja po prostu przyjmuję to przez wiarę, bo logiki w tym żadnej nie ma. Widząc, jak jestem niedoskonały. Ale zrozumiałem, co to znaczy, kiedy Pan mówi, bądźcie doskonały, jak Ojciec z niebie jest doskonały. To słowo pada w kontekście, kiedy Pan mówi, błogosławcie waszych nieprzyjaciół. A to już wydaje mi się, że Pan Bóg mnie trochę tego uczył i tak mi się wydaje, że trochę mi to wychodzi. Trochę, bo mam świadomość, że mogą być tacy nieprzyjaciele, że może być trudniej. Trochę mi to wychodzi i o taką doskonałość Panu Bogu chodzi. Święty to ten, który kocha. Kocha taką miłością, jaką Ojciec kocha. Ale żeby kochać taką miłością, to najpierw trzeba uwierzyć, że Bóg nas tak kocha. Amen. Ojcze kochany, drogi tatusiu, tak Ci dziękujemy za to, że Ty nas umiłowałeś miłością wieczną, Panie. Miłością, która ma potencjał, żeby rozsadzić nasze wnętrze, Boże mój. Żeby rozsadzić tą ciemność, która często jest w naszych sercach. Tą ciemność związaną z tą niewiarą w to, jaki jesteś, jak dobry jesteś. Jak bardzo jesteś rozkochany w swoich dzieciach. Nie dlatego, Panie, jesteś rozkochany, że jesteśmy bez zarzutu, czy dlatego, że jesteśmy doskonali, nie popełniamy żadnych błędów. Rozkochany jesteś dlatego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. I Panie, chcemy się cieszyć tym. Chcemy w tej prawdzie chodzić. Chcemy tą prawdę mówić innym ludziom. Chcemy ściągać ten potworny ciężar, który ludzie niosą na swoich sercach, nawet wierzący ludzie. Ciężar tego poczucia winy i tego, że ciągle Cię zawodzimy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przyjmujesz nas takim, jakim jesteśmy w każdym momencie naszego życia. Że Ty nigdy nas nie chcesz zachęcić do tego, żebyśmy od Ciebie uciekali, ale chcesz zawsze nas zachęcić do tego, żebyśmy przyszli do Ciebie i Ty nas zawsze przyjmiesz bez wyrzutu. I Panie, Twoje słowo mówi, że to Twoja dobroć nas prowadzi do upamiętania. To nie Twoja złość, to nie Twoja surowość, ale Twoja dobroć nas prowadzi do miejsca zmiany. I tak, Panie, wyznajemy pokornie przed Tobą, że potrzebujemy zmiany, że są rzeczy w naszym życiu, które nie mogą się Tobie podobać. Ale dziękujemy Ci, że Ty nas nie odrzucasz w tym procesie. Panie, tak modlę się o każdą osobę na tym miejscu, każdą siostrę, każdego brata. Tak modlę się i proszę Cię, aby każdy mógł z nich przeżyć i doświadczyć Twojej miłości, miłości agape, bezwarunkowej. Abyś rozproszył tą ciemność, która jest w sercach. To poczucie potępienia i oskarżenia, Panie. Abyś to wyciągnął jak oścień z serc ludzi. I abyś przyszedł tam ze swoją łagodnością, ze swoim ojcowskim objęciem. I Panie, żebyś nas pocałował w czółko, prosimy Ciebie. Jako tatuś dobry. Żebyś nas przytulił mocno. Czy wiecie, że Pan Bóg nas chce w czółko pocałować? Czy ktoś może zgorszony jest taką ideą? Że chce nas wziąć na ramiona i nas przytulić? I nam powiedzieć, że nas bardzo, bardzo kocha? I że nigdy nas nie zostawi, nas nie opuści? I że On się nigdy nami nie znudzi i nigdy się z nami nie zniechęci? To my prędzej? Że On nigdy nie straci do nas cierpliwości? To my możemy stracić do siebie? Ale On nigdy? To jest Jego natura. No właśnie, skończę, bo zacznę drugie kazanie. Amen. Niech Pan